Cześć, z tej strony Kuba. O pierwszych podcastach usłyszeć można było już w 2004 roku. Miało to związek z upowszechnieniem się przenośnych urządzeń odtwarzających, takich jak iPod. Dziś, 15 lat później w sumie, wciąż pojawiają się nowe podcasty, których codziennie słuchają miliony różnych słuchaczy na całym świecie. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z doświadczonym podcasterem, którymi swoimi audycjami pokazuje, że branża IT może być dla wszystkich. Krzysztof Kępiński, będący moim dzisiejszym gościem, jest programistą i podcasterem prowadzącym podcast Porozmawiamy o IT, który cieszy się bardzo dużą popularnością i jest jednym z najczęściej odtwarzanych podcastów technologicznych na polskim rynku podcastów. W tym odcinku Krzysiek opowie o prowadzeniu swojego podcastu i obecnych trendach oraz analizach na polskim rynku podcastowym. Zapraszam do wysłuchania, a tymczasem już nie przedłużam i lecimy. Go! W podcaście Open Source.
Cześć Kuba, dzięki za zaproszenie.
W tym odcinku chciałbym z Tobą porozmawiać na temat ogólnie podcastingu i tego, jak Ty zacząłeś ze swoim podcastem, jak zaczęła się Twoja przygoda z podcastingiem i jak zacząłeś prowadzić swój podcast.
No jasne, z chęcią się podzielę tą historią i swoimi przemyśleniami.
Moim pierwszym pytaniem będzie w ogóle, kiedy zacząłeś słuchać podcastów, ponieważ no, ja na przykład miałem tak, że jak mój podcast powstał w wyniku tego, że słuchałem innych podcastów i też miałem ochotę coś takiego robić. Jak to było u Ciebie?
Wiesz co, u mnie też to faktycznie była jedna z motywacji, dla których zacząłem nagrywać podcast. Zacząłem słuchać podcastu, myślę, gdzieś na początku 2017 roku. Wtedy polskich podcastów było jeszcze stosunkowo mało. Taka, można powiedzieć, moda, jak gdyby się jeszcze nie rozpoczęła. I oczywiście to były takie klasyki, jak oszczędzać pieniądze, czy mała wielka firma i tak dalej. I na tym etapie jeszcze nie myślałem jak gdyby o założeniu własnego podcastu. Po chyba kilku miesiącach, od kiedy zacząłem takie intensywne słuchanie podcastów, narodziła się we mnie taka myśl, żeby zacząć się dzielić może swoim doświadczeniem, swoją wiedzą. Wówczas miałem już 12-13 lat doświadczenia w IT. Zacząłem się zastanawiać, czy do końca przysłowiowej, czy do początku przysłowiowej emerytury będę pracował jako programista. Zacząłem się zastanawiać, czy być może mógłbym jeszcze robić coś dodatkowego. No i takie naturalna myśl, która się pojawiła, to dzielenie się właśnie wiedzą. Zacząłem od bloga, czyli takiej klasycznej drogi, klasycznego podejścia. Ten blog gdzieś tam ciągle wisi, ciągle jakieś te artykuły, powiedzmy, przynoszą komuś wartość. Natomiast po pewnym czasie dotarło do mnie, że nie do końca jest to takie ludzkie, że tak powiem. To znaczy ja sobie coś piszę, to powiedzmy trafia do odbiorców, natomiast no trochę brakuje mi tutaj jakichś takich emocji, takich interakcji, może nawet feedbacku. Troszeczkę wydało mi się to właśnie zbyt chłodne, jak gdyby, jeśli tak to można określić. Dlatego postanowiłem spróbować czegoś zgoła z zupełnie innej strony, czyli kanału na YouTube, próby nagrywania filmików. No ale tak jak być może wiesz, żeby faktycznie robić coś z taką jakością zadowalającą na YouTube, to po pierwsze wymaga to sporo czasu, też trochę inwestycji i tak dalej. Więc no, odrzuciło mnie, powiedzmy, troszeczkę od prowadzenia kanału na YouTube właśnie takie zaangażowanie potrzebne, zaangażowanie czasowe w takie przedsięwzięcie. No i wtedy przyszło gdyby oświecenie, można powiedzieć, czyli przypomniały mi się te podcasty, które słuchałem zazwyczaj na przykład biegając i stwierdziłem, że może to jest właśnie to medium, które jest, można powiedzieć, gdzieś pomiędzy, pośrodku, pomiędzy takim słowem pisanym, czyli blogiem, a właśnie kanałem na YouTube, czyli wideo. I spróbowałem, chciałem się przekonać po prostu, jak to jest. Myślę, że jeszcze dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o tych początkach i jak właśnie od czego zacząć, na co zwrócić uwagę na początku, więc tutaj jak gdyby nie będę wchodził jakoś głębiej w ten temat. Natomiast podsumowując, można powiedzieć, że chęć dzielenia się wiedzą, chęć tego, żeby też jakoś budować swoją markę osobistą. Ja też od samego początku nie ukrywam, że to jest dla mnie jakiś tam istotny aspekt. Na początku dzięki temu swojemu podcastowi chciałem po pierwsze dzielić się wiedzą, o czym powiedziałem, po drugie ćwiczyć trochę wystąpienia publiczne i takie mówienie przed mikrofonem, bo to też jest właśnie rodzaj, można powiedzieć, wystąpień publicznych, po to, żeby gdzieś tam docelowo może udzielać się na konferencjach, na meetupach. Więc po części ten podcast miał być jakimś takim środkiem, powiedzmy, czy narzędziem, który rozwinie moje umiejętności właśnie mówienia po to, żeby gdzieś później dalej przed większą widownią występować. No i tak to na początku właśnie wyglądało.
Okej. Bardzo ciekawa historia. Tak od siebie mogę dodać, że u mnie wyglądało to podobnie, ponieważ też chciałem zacząć coś takiego nagrywać, ze względu na to, że też mam tam jakieś doświadczenia, powiedzmy dużo krótsze od ciebie, bo ja powiedzmy programuję od 2 lat z kawałkiem, natomiast coś tam też się pojawiło i chciałem się tym podzielić. Moje pytanie teraz jest takie, bo powiedziałeś jakby jaka była droga do tego, żeby założyć podcast, a kiedy założyłeś podcast, tak ogólnie kiedy już miałeś, może nie tyle co wrzuciłeś odcinek, kiedy miałeś już w głowie ten pomysł, że już chcesz go założyć, już tak przeszedłeś bardziej do działania, w sensie jakieś tam przygotowania i tak dalej.
Wiesz co, ja jakoś długo się powiedzmy nie zbierałem do nagrywania podcastów, dosyć szybko realizuję powiedzmy pomysły, które gdzieś mi chodzą po głowie. Tak faktycznie też było. Wówczas miałem taki pomysł, czy chciałem realizować z jeszcze inną osobą, z moim znajomym, który jest testerem. I właśnie widziałem taką formułę, powiedzmy, jakichś rozmów pomiędzy nami o naszym doświadczeniu, o naszej jakiejś wizji IT, o tym zjawiska, które widzimy. Natomiast no, mój znajomy po kilku tych odcinkach faktycznie zauważył, że czy też no, stwierdził, że to nie jest może dla niego, więc dalej już jak gdyby tą drogę, ten podcast ciągnę sam. I o ile dobrze pamiętam, to w lipcu 2017 roku to był taki pierwszy odcinek, takie klasyczne przedstawienie się, jakiś pierwszy odcinek już merytoryczny, który razem nagraliśmy. Wiesz, jak to jest z tymi pierwszymi odcinkami. No teraz to najchętniej bym to wszystko usunął i powiedzmy nagrał na nowo, natomiast z jakichś takich...
No, tak.
Dokładnie. Natomiast z jakichś takich, powiedzmy, no, pobudek historycznych i takiego trzymania autentyczności, co też jest jak gdyby ważne przy budowaniu marki, tego po prostu nie robię. Z drugiej strony myślę sobie, że no, zauważam ten postęp, który powiedzmy, który udało mi się zrobić i to chyba jest dobrze, bo właśnie o to chodzi, żeby się rozwijać, żeby właśnie zauważać tą różnicę. Myślę, że gdyby po nagraniu 20 czy 30 odcinków, gdybym ciągle był zadowolony z tych pierwszych odcinków, to by znaczyło, że nie do końca się rozwinąłem. Także 2017, początek, pierwsze odcinki, 2 czy 3 i przyszło trochę rozczarowanie na początku, wiesz, to nie do końca spełniło moje oczekiwania. Myślę, że wydawało mi się, że to jest proste. Siadasz przed mikrofonem i mówisz w sposób ciągły, tymczasem nic bardziej mylnego. Pomimo tego, że jakoś tam się do tych odcinków przygotowywałem, to jednak takie składne mówienie w sposób przede wszystkim taki klarowny, przejrzysty i który powiedzmy łączy te myśli, wcale nie jest prosty. Jednak zauważyłem po tych kilku odcinkach, że mam bardzo duże takie braki, czy może nie braki, ale powiedzmy, że jeszcze bardzo dużo muszę zrobić do tego, żeby to się jakoś trzymało przysłowiowej kupy. Troszeczkę się zraziłem do tego. Na początku to miał być taki pomysł typowo robiony gdzieś po godzinach, po to, żeby w ogóle spróbować, czy to jest to medium. I chyba tak odpowiedziałem sobie po tych kilku odcinkach, że nie, że to jednak to nie jest to. Nie mam takich umiejętności. I też uderzyło mnie to, co zazwyczaj uderza początkujących podcasterów, czyli konieczność słuchania swojego głosu, który jest inny niż ten, który my słyszymy w własnej głowie. Inaczej to odbieramy. Kiedy słyszymy siebie po raz pierwszy właśnie z jakichś tam nagrań, to wydaje nam się, że to jest ktoś obcy, że to jest takie sztuczne. Nie do końca to jesteśmy my. I ja też miałem coś takiego. Ten głos jakoś był dla mnie zupełnie, zupełnie obcy, jakiś dziwny, nieswój. To dodatkowo mnie zrażało. Także po tych kilku odcinkach wiele takich kwestii się złożyło na to, że stwierdziłem, że chyba nie, że może kiedyś do tego wrócę, ale niekoniecznie w tym momencie. I minęło kilka miesięcy i jak gdyby rosła ilość podcastów, które słuchałem. To też nałożyło się trochę z takim początkiem, no może za dużo powiedziane boomu, ale jednak wzrostu popularności podcastów w Polsce. Faktycznie coraz więcej treści w postaci audio się pojawiało. Ja tego coraz więcej słuchałem, coraz bardziej gdzieś tam powiedzmy wchodziłem, można powiedzieć, w podcasty, na razie jako konsument, więc po kilku miesiącach stwierdziłem, że może spróbuję dać drugą szansę temu medium jako autor, może spróbuję wrócić do tego nagrywania, ale tym razem podszedłem do tego troszeczkę inaczej, to znaczy nie w taki sposób zupełnie amatorski, na zasadzie nagrywania od czasu do czasu, kiedy się pojawi jakiś pomysł, stwierdziłem, że muszę mieć na to jakiś plan, że muszę przede wszystkim w sposób regularny te podcasty wydawać, że może nawet muszę się jakoś za to zabrać w takim no, usystematyzowany i ustrukturyzowany sposób. I to trochę pomogło, nawet no i trochę, to bardzo pomogło narzucenie sobie jakiejś takiej rutyny, narzucenie sobie tej systematyczności spowodowało, że odcinki się pojawiały, kiedy ich ilość rosła, rosła też ilość słuchaczy, pojawiał się jakiś feedback, rosła ilość odsłuchań, no i to też takie drobne kroki najbardziej właśnie motywują mnie, takie rzeczy najbardziej gdyby pokazują, że jest sens to robić i tak powoli, małymi kroczkami rozwijałem ten podcast, rozwijałem jego promocję, no myślę, że do fajnej postaci, pod jaką funkcjonuje dzisiaj.
Okej, no bo powiedziałeś, że na początku tak zacząłeś nagrywać troszkę amatorsko, potem tak już bardziej do tego podszedłeś profesjonalnie. Chodzi mi o to, czy od razu wiedziałeś, o czym chcesz mówić, to znaczy, czy od razu miałeś wizję, że okej, rozmawiamy o IT, rozmawiamy z osobami z tej branży, zapraszamy gości i rozmawiamy w ten sposób, czy może miałeś jakąś inną wizję? Jak to wyglądało?
Tak, ta formuła podcastu trochę się zmieniała. Na początku miałem taką wizję, żeby to właśnie były rozmowy z moim kolegą współprowadzącym. Na zasadzie tego, jakie trendy, jakie zjawiska widzimy w IT, żeby się dzielić naszym doświadczeniem, pokazywać jakieś problemy, czy może właśnie nowinki technologiczne. W każdym razie taka swobodna dosyć rozmowa. To nie jest łatwe, bo to wymaga już pewnego obycia się, powiedzmy, z mikrofonem. To znaczy, ja zauważyłem wiele razy, że ludzie mogą ze sobą dosyć swobodnie rozmawiać, ale w momencie, kiedy postawi się pomiędzy nimi mikrofon, to od razu nastawienie się bardzo zmienia. Być może rośnie jakaś trema, jakiś stres i już trochę brakuje tego luzu. I nam na początku myślę, że też tego luzu brakowało. W momencie, kiedy ten mój znajomy jak gdyby odszedł z tego podcastu, stwierdził, że to nie jest coś, co chciałby robić, no to wybrałem taką formułę pod tytułem gadająca głowa. To znaczy chciałem wypowiadać się na tematy, które mnie interesują, o których chciałbym powiedzieć. I może też bazując na własnym doświadczeniu, to miał raczej taki cel właśnie budowania marki osobistej. I wydaje mi się teraz, patrząc z perspektywy czasu, że to jest najtrudniejsza forma właśnie prowadzenia podcastu, czyli takie po prostu siadanie przed mikrofonem i mówienie. To wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza, że inaczej mówimy i inaczej nasza mowa ciała też wygląda, kiedy rozmawiamy z inną osobą, która siedzi naprzeciwko nas, a inaczej, kiedy widzimy ekran komputera czy też mikrofon przed nami. To trudno nam sobie wyobrazić tą drugą osobę i po prostu komunikujemy się w inny sposób. No i później stwierdziłem, że skoro ta wersja, ta forma jest jeszcze może dla mnie za trudna, może trochę za bardzo stresująca na ten etap, to spróbuję czegoś pośredniego, czyli spróbuję wywiadów. I dla mnie był to taki, można powiedzieć, strzał w dziesiątkę, bo z jednej strony mogłem rozmawiać z fajnymi ludźmi, niekiedy z osobami, do których pewnie nie trafiłbym, jeśli nie prowadziłbym podcastu. Po drugie...
Tak,
dokładnie. Po drugie, mogłem poruszać tematy, o których sam nie wiem wystarczająco dużo, żeby wypowiadać się samemu, bo zapraszałem gościa, eksperta i niekiedy sam bardzo dużo się z tych rozmów jak gdyby w trakcie uczyłem też podczas robienia takiego researchu do odcinka. No, miałem okazję po prostu poznawać nowe rzeczy. A po drugie, gdyby samą obecnością takiego, można powiedzieć, eksperta, osoby, która w temacie jest rozpoznawalna i znana, ja też buduję swoją markę, bo dla słuchacza, jeśli powiedzmy rozmawiam z kimś takim, można powiedzieć, na równym poziomie, no to moja, można powiedzieć, ranga też jak gdyby się podnosi. A po drugie, zauważyłem, że to jest dużo bardziej takie swobodne, taka rozmowa, kiedy po prostu wymieniasz swoje myśli, kiedy mówisz o nieraz wspólnych jakichś doświadczeniach. No, to też słychać, mam wrażenie, że jest to swobodniejsza forma. Więc na tą chwilę mój podcast to są głównie wywiady. Od czasu do czasu zdarza się jakaś taka wypowiedź tylko jak gdyby z mojej strony, ale myślę, że te wywiady to jest jednak coś, co najbardziej mnie tutaj interesuje.
No, ogólnie też taka rzecz, którą ja zauważyłem, jeżeli chodzi o tą barierę, którą tworzy mikrofon, kiedy się położy między dwoma osobami, które normalnie spokojnie ze sobą rozmawiają tak na luzie, to jest też to, że na przykład kiedy myślisz sobie w głowie o tym, co chcesz powiedzieć, to w głowie wszystko ci się ładnie, logicznie układa, natomiast w momencie, kiedy siadasz, masz coś powiedzieć do kogoś, to się to rozsypuje delikatnie. No jest taki problem z tym, żeby to... Stres jest, więc to jest problem, żeby to jakby tak
coś tym jest.
Powiedzieć w taki sposób. I też tak miałem na początku podcastu, że bez scenariusza takiego słowo w słowo nie byłem w stanie pojechać kilka pierwszych odcinków.
Pewnie.
Ale to po jakimś czasie się ten dyskomfort zmniejsza i można już w miarę komfortowo mówić.
Dokładnie.
Z głowy, że tak powiem.
Dokładnie.
Jakby druga rzecz, o którą się chciałem zapytać, taka druga sekcja, powiedzmy, na jaką sobie podzieliłem pytania, to jest, jak wygląda twój start, czyli jakby już w momencie, kiedy już zdecydowałeś o formule, o tym, jak to tam chcesz zrobić, już kiedy miałeś tą wizję w głowie, to jak początkowo nagrywałeś swoje podcasty? To znaczy tutaj chodzi mi o to, z jakim sprzętem zaczynałeś, jak nagrywałeś podcasty, czyli jakie programy, jaki sposób to był, jaka była częstotliwość i początkowe jakby wrażenia i takie statystyki, odbiór, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten feedback ze strony słuchaczy.
Pewnie. Początek to była taka zupełna partyzantka, wiesz, to... Naturalnie mamy taką tendencję, że jeśli wpadamy na jakiś pomysł, że chcemy się podjąć jakiegoś projektu, no to powiedzmy inwestujemy na przykład w sprzęt, czy inwestujemy w jakieś narzędzia, bo wydaje nam się, że dzięki nim łatwiej osiągniemy to, co chcemy osiągnąć. A z podcastingiem jest tak, że przede wszystkim trzeba spróbować, czy to w ogóle jest dla nas. To znaczy mnóstwo jest przykładów osób, które zainwestowały całkiem spore pieniądze, powiedzmy, w sprzęt, w studio, w narzędzia i tak dalej, tylko po to, żeby się przekonać, że to nie jest dla nich. Więc ja podszedłem, czy też jak gdyby znając właśnie tego typu bolączki, podszedłem do tego w ten sposób, że zacząłem nagrywać z tym, co mam. Czyli na tamtą chwilę to były zwykłe słuchawki, takie do telefonu z mikrofonem i po prostu darmowy program Audacity do nagrywania. I właściwie tyle. Założyłem konto na takim hostingu, który nazywa się Buzzsprout. Tam ileś godzin jest po prostu darmowych, więc też właściwie możemy wystartować bez inwestycji nawet złotówki. Także od strony gdyby narzędziowo-sprzętowej to było na tyle proste. Darmowy program do nagrywania i zwykłe słuchawki z mikrofonem, taki zestaw po prostu od telefonu, nic więcej. Próbowałem też nagrywać na przykład na smartfona, ale to jakby porównywalna, można powiedzieć, jakość, porównywalny efekt, jak w przypadku takiego zestawu słuchawkowego, powiedzmy. Także nie inwestowałem za dużo na samym początku, powiedzmy. Jeśli pytałeś też o, powiedzmy, tą częstotliwość, czy też od feedback, jakieś tam, powiedzmy, rezultaty na początku, no oczywiście...
Też ogólnie pierwsze wrażenie, jak ty się czułeś po nagraniu pierwszego odcinka, czy czułeś jakąś taką, już mówię, niekoniecznie ten odcinek, ten pierwszy, tylko już jakby po tej przerwie też, jak się czułeś, kiedy nagrałeś pierwszy odcinek, czy jakby miałeś taką motywację, żeby to robić drugi raz, czy tak trochę wystraszony byłeś?
Tak, wiesz co, na początku to faktycznie nie było coś, co sprawiało mi super przyjemność, znaczy podawało raczej duży stres. I ja jestem jak gdyby gdzieś z natury trochę perfekcjonistą, to znaczy dużo, powiedzmy, trzeba, żeby zadowolić mnie, jeśli chodzi o rezultaty jakiegoś projektu czy efektu jakiejś pracy. No i oczywiście ten efekt nie był na początku za dobry, wiadomo, nigdy nie jest tak, że jeśli z czymś startujemy, to od razu jesteśmy w tym super. Musiałem troszeczkę gdyby walczyć ze sobą, żeby przezwyciężyć takie poczucie, że to jest słabe, to co nagrałem, nie? Że to mnie nie zadowala, że to nie spełnia oczekiwań, że jeśli ktoś to usłyszy, to po prostu to wyśmieje zwyczajnie. Na początku taka bariera jest, tego typu obawy są. Najczęściej zupełnie bezpodstawne. Po pierwsze, że każdy się uczy, a po drugie, wiesz, mamy takie wrażenie, że inni nas wyśmieją, że cały czas będą jak gdyby z nas się nabijać. A tymczasem zapominamy gdyby o tym, że inni mają swoje problemy i nawet jeśli powiedzmy coś ich rozbawi, to bardzo szybko o tym zapominają, bo mają swoje życie, mnóstwo różnych źródeł informacji walczy właśnie o ich uwagę, więc takie obawy najczęściej są po prostu w naszej głowie. Natomiast wiesz, to jest tak, że ja też dosyć szybko się gdzieś tam zobligowałem, można powiedzieć publicznie, do tego, że będę ten podcast nagrywał, że będę te odcinki robił. I teraz tak patrząc z perspektywy czasu, to działa, ten rodzaj motywacji działa. Nawet jeśli nie byłem zadowolony z tych efektów, to wiedziałem, że no, czuję się jakoś tam zobligowany do tego.
Ktoś tam na końcu czeka i nie za bardzo go to obchodzi, czy to będzie takie super totalnie 10 na 10, czy to będzie 9 na 9, bo jakby...
Dokładnie.
9 na 10, bo jakby... Oprócz tej całej otoczki związanej z samym podcastem, muzyka, dźwięk, jakość, to tak naprawdę najbardziej liczy się content, więc tak naprawdę ktoś na to czeka, prawdopodobnie czeka na content, bo
oczywiście, że tak.
Słuchając podcastu podczas biegania, on nie będzie słyszał takich jakichś różnic typu, że jest dźwięk minimalnie za cicho.
Absolutnie, znaczy jakiś tam poziom powiedzmy musi być, powiedzmy minimalny, żeby to gdzieś tam nie bolało w uszy, że tak powiem.
Tak.
Natomiast faktycznie tutaj taka walka już o dopieszczanie szczegółów nie ma najczęściej sensu, bo wiesz, podcasterzy tacy profesjonalni, powiedzmy pracujący na profesjonalnym sprzęcie, bardzo często zapominają o tym, że wynikowo ten ich podcast, ta audycja będzie słuchana na przykład na takich zwykłych, najprostszych słuchawkach podczas biegania, prawda? Gdzie nie ma znaczenia, te niuanse w ogóle nie mają znaczenia.
Tak, to znaczy no... Ta granica, oczywiście, ta minimalny poziom wejścia, no, jakiś tam musi być minimalny poziom tego podcastu, w sensie ta jakość, nie może coś tam trzeć, nie może być jakichś takich dźwięków, dziwnych uderzeń, trzeszczenia, bo to wtedy zniechęca jakby do słuchania. Natomiast no, mam wrażenie, że właściwie wszystkie słuchawki, każdy praktycznie mikrofon za najmniejsze pieniądze sprawdzi się.
Oczywiście. Dopóki nie nagrywasz muzyki sam, to w zupełności.
Ostatnia rzecz z tego, bo tutaj jeszcze chciałem się zapytać, jaki miałeś początkowy feedback, odbiór? To znaczy, na przykład ja miałem coś takiego, że początkowo, po powiedzmy pierwsze tam tydzień, dwa w ogóle, zero odsłuchań, nic, nikt nie słyszał, nikt nie widział i jakby mnie nie było. Potem po miesiącu coś, jakieś tam dwa odsłuchania się pojawiły, potem jakaś tam przerwa, ale dalej nagrywałem. No i tam powiedzmy po trzech miesiącach pojawiły się jakieś tam początkowe odsłuchania. I zaczęło to galopować do tego, że teraz powiedzmy tak jak kiedyś miałem po 10 odsłuchań miesięcznie, teraz mam jakieś 40-50.
Pewnie.
Jak to u Ciebie na początku ze statystykami?
Jest postęp. Wiesz co, ja tak jak mówiłem, zanim rozpocząłem nagrywanie podcastu, to chyba miałem minimum, wydaje mi się, na tą chwilę z pół roku już prowadzonego bloga i dosyć mocno miałem taką świadomość, że tam wyrobioną, że trzeba ten content jakoś promować, bo wiesz, nie po to gdyby poświęcamy swój czas, nie po to siedzimy, piszemy te artykuły, żeby one sobie tam gdzieś po prostu wisiały i żeby tylko Google Bot je widział. I więc ja jak gdyby od samego początku tego bloga, zanim jeszcze rozpocząłem podcast, mocno to może zbyt mocne słowo, przesadzone, ale no, inwestowałem też swój czas w promocję tego kontentu. Mój blog był po angielsku, więc chociażby robiłem takie zabiegi, że gdzieś tam wiesz, rzucałem na te informacje o blogpoście na Reddita, czy na jakieś takie agregatory treści, newslettery przeróżniste, grupy facebookowe, więc robiłem już sporo rzeczy takie, można powiedzieć, aktywne, po to, żeby tą treść swoją promować. Więc w momencie, kiedy miałem już podcast, tak samo tego samego typu działania, powiedzmy, zastosowałem też do podcastu. Więc to nie było tak, że faktycznie było to zero od samego początku, bo jakieś tam odsłuchania się pojawiały. Wiesz, nie przypomnę sobie, jak to wyglądało teraz w liczbach, natomiast no, jakiś tam poziom minimalny to był. I jeżeli chodzi o feedback, to był głównie feedback o samą formę, czy o jakość, czy o to, że na przykład, wiesz, mówię trochę mechanicznie, albo że nie ma w tym emocji, wiesz, tego typu rzeczy. co na początku było dla mnie trochę problematyczne, bo stwierdziłem, że być może ja się po prostu do tego nie nadaję. Ale później przyszła druga myśl, że okej, skoro nikt się nie czepia merytoryki, że może to być dla kogoś wartościowe, a tylko jak gdyby uwagi są co do warsztatu, to przecież ja mogę z tym tak naprawdę dużo zrobić. Mogę nad tym popracować, żeby ten warsztat był lepszy. Więc taki niebezpośredni feedback, czy też wnioski takie niebezpośrednie z tego feedbacku sprawiły, że stwierdziłem, że może jest jednak jakaś nadzieja i może da się coś z tym zrobić.
Tak, no na początku jakby to... W sensie chodzi o to, że na początku, w momencie, kiedy powiedzmy zaczynasz sobie nagrywać już podcast, kiedy no, jest ten strach na początku, to tak naprawdę im szybciej to się wrzuci, tym lepiej, w tym sensie, że tym szybciej dostaniesz feedback i jak już okazuje się, że nikt, że te wszystkie nasze obawy, że będziemy mieli hejterów masę, wszyscy będą nas w komentarzach atakować, że nie potrafimy nagrywać, okazuje się, że tego w ogóle nie ma.
Absolutnie.
Albo jest to w jakichś marginalnych ilościach i jest dużo więcej tych pozytywnych opinii na temat naszych podcastów, to w tym momencie jakby pojawia się już to, że ta wizja w głowie, że faktycznie potrafimy to mówić, ale nawet jeżeli sprzęt, ktoś tam nam zwraca uwagę po prostu, że ewentualnie ten sprzęt, ta jakość nie jest do końca dobra, to można zainwestować jakieś tam, można to szybko sobie tam naprawić.
Dokładnie. Wiesz, jest też taka metoda publikacji przypadkowej, tak zwanej. Ostatnio słyszałem, nie wiem, czy znasz, jest taki podcast.
Nie, właśnie nie znam.
Jest taki podcaster Piotr Kantorowski z podcastu Prawo dla biznesu i on, wiesz,
on jest prawnikiem. Ja teraz kojarzę, ale nie słucham.
Jest prawnikiem, nagrywa właśnie podcasty o prawie dla przedsiębiorców i wiesz, on się przez dłuższy czas gdyby wahał z opublikowaniem pierwszego odcinka. Miał to na Spreakerze, takiej platformie, która służy właśnie do hostowania podcastów. I w pewnym momencie któregoś dnia, kiedy miał już ten odcinek nagrany, tam wrzucił, bawił się tym speakerem, patrzył, jakie tam są opcje i niechcąco opublikował ten odcinek. No i stwierdził, że to musi być jakiś znak i że skoro już tak to przypadkowo poszło, no to będzie nagrywał dalej. Więc no, historie są różne. Okazuje się oczywiście po dłuższym czasie, że ten jego podcast ma naprawdę sporo odsłuchań, jest dużym sukcesem, więc te obawy zupełnie nie były potrzebne.
No to ciekawa historia ogólnie z tym przypadkowym wrzucaniem.
Tak.
Znaczy bardzo takie ciekawe.
No dokładnie, nieraz niewiele potrzeba, żeby rozpocząć coś fajnego.
Tak. Teraz mam jakby drugie takie duże pytanie. No bo powiedziałeś, jak to wyglądało na początku. No i wychodzi na to, że od momentu, kiedy zacząłeś nagrywać podcast do teraz, no minęło około tak z półtora roku.
Z przerwą, tak. Łącznie nagrywania z półtora roku, tak.
Tak, nie, chyba jakoś mniej więcej tak. I czego się nauczyłeś w tym czasie? W sensie chodzi mi o to, powiedzmy, jak zmieniło się twoje podejście do nagrywania odcinków, jak zmieniły się te statystyki, częstość publikowania odcinków i jakieś tam ewentualnie narzędzia, sprzęt i jakby... Jaki kierunek obrałeś? Skąd tą inspirację czerpiesz na nagrywanie kolejnych odcinków?
Tak. Strasznie dużo pytań, a postaram się mniej więcej odpowiedzieć po kolei.
Chyba, że będę mówił po kolei.
Nie ma problemu. Mogę zacząć od tego, jak to się, powiedzmy, zmieniało albo czego się nauczyłem. Myślę, że jest kilka takich istotnych kwestii. Taka największa nauka albo to, co wyniosłem, powiedzmy, taki skill, który się pojawił, to jest jakaś umiejętność wysławiania się, czy umiejętność takiego płynnego mówienia. Bez takich znaków przystankowych w postaci i tak dalej, i tak dalej. Więc zdecydowanie obserwuję to, słuchając swoich wcześniejszych podcastów, że jest postęp. To nie znaczy, że jest najlepiej, jak może być. Jeszcze mam pewnie dużo do zrobienia, natomiast jest zauważalny tutaj postęp. Druga kwestia jest taka, że albo druga nauka jest taka, że nauczyłem się, że nie ma się co obawiać, odzywać dla osób, które wydają nam się w pierwszej kolejności nieosiągalne, gdzieś daleko przed nami, tylko dlatego, że nie jesteśmy na ich poziomie. Bo bardzo często, jeśli zwracamy się do kogoś z prośbą właśnie wystąpienie w podcaście, to dla niego jest jakaś forma do docenienia, jest to jakaś forma zauważenia tego, co robi. Jeszcze nie zdarzyło mi się tak naprawdę ani razu, żeby ktoś odmówił. Więc tego, to jest taka nauka, która też płynie, żeby po prostu dla początkujących podcasterów, żeby się tego nie obawiać. Oczywiście na początku trzeba pokazać jakąś wartość, trzeba coś zrobić już, żeby to nie było tak, że powiedzmy odzywamy się startując dopiero z podcastem, robiąc pierwszy odcinek do kogoś.
Tak, bo bez sensu pisać do zdecydowanie. Kogoś, kto ma dużo rzeczy na głowie, jeszcze mu dokładać, że wchodź, nagramy odcinek.
Oczywiście, słuchaj, oczywiście.
Ja tutaj mam w planach za jakiś czas podcast wrzucić pierwszy.
To się nie uda, wiadomo. Ale jeśli już masz trochę tam tego kontentu, trochę tych podcastów na koncie, no to jak najbardziej droga tutaj stoi otworem. Kolejna rzecz, której się nauczyłem, to jest promowanie tych swoich treści. Tutaj myślę, że sporo przez ten czas się zmieniło u mnie, jeśli chodzi właśnie o informowanie społeczności, czy omówienie, powiedzmy, o nowych odcinkach. Obecnie publikuję co 2 tygodnie, taki mniej więcej narzuciłem sobie reżim, taki harmonogram. To jest też ważne, żeby publikować w miarę regularnie. Po pierwsze, dlatego że słuchacze wiedzą, czego się spodziewać, a po drugie, algorytmy też z różnych wyszukiwarek, z różnych katalogów też traktują lepiej taki podcast, który pojawia się regularnie. Wiesz, chciałbym, to jest moje marzenie, żeby publikować co tydzień. Bardzo, bardzo bym chciał to robić, dlatego że tematów mam mnóstwo w głowie. Tak naprawdę następne pół roku mam już zaplanowane, jeśli chodzi o podcasty. Tylko no, wymaga to sporo czasu. To nie jest tak, że można sobie to robić zupełnie po godzinach, pracując, zajmując się rodziną. Dokładnie.
Priorytety przede wszystkim.
Dokładnie, dokładnie.
Ja
jeśli
obecnie...
tak.
Dobrze, nie przerywam i ja potem powiem.
Nie, jedyne co chciałem powiedzieć tutaj to, że faktycznie jeśli zacząłbym wydawać podcasty co tydzień, no to musiałbym zrezygnować z tego czasu, który poświęcam na inne rzeczy. Tak jak powiedziałeś, nie da się tutaj czasu rozciągnąć.
Tak, znaczy ja obecnie też co tydzień nagrywam, tak jakby na początku sobie tak pomyślałem, że fajnie będzie co tydzień. Natomiast faktycznie teraz myślę realnie, żeby to na co 2 tygodnie nagrywać, dlatego że też widzę, że czasu na to schodzi masa. Ciężko pogodzić to i też lepiej iść w jakość, a niekoniecznie w ilość.
Dokładnie, dokładnie, pewnie, że tak. No, także tak to mniej więcej wygląda. Właśnie, możesz przypomnieć jeszcze następne pytania?
Statystyki, jak zmieniły się te statystyki, to znaczy chodzi mi, kiedy jakby, nie wiem jak to do końca określić, kiedy tak jakby bariera ta, kiedy zaczęły się takie pierwszy skok realny? Na przykład u mnie skok się zaczął powiedzmy w marcu, kiedy tam mi stuknęło tam ze 100 odtworzeń. I zaczęło się tak w miarę regularnie to tam po 5-10 odtworzeń na odcinek. I jakby kiedy u ciebie zaczęło się to i jak to teraz wygląda z tymi statystykami?
Jasne. Faktycznie są takie kamienie milowe, które gdzieś tam powiedzmy pamiętam. 100 chyba nie, jakoś nie kojarzę, ale wydaje mi się, że w pobliżu 1000 to już było dla mnie naprawdę taka duża liczba, która powiedzmy, jeśli wyobrażałem sobie, że powiedzmy nawet te 1000 odcinków zostały przesłuchane przez 200 osób, powiedzmy, no to znaczy, że 200 osób to jest naprawdę sporo. Gdy sobie wyobrazisz powiedzmy na jakiejś sali 200 osób, no to jest całkiem dużo. Więc 1000 było dla mnie taką znaczącą liczbą. Później myślę 5000, 10 tysięcy było już dla mnie taką trochę abstrakcyjną albo taką liczbą z kosmosu, że to już jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Kolejna to taka bariera, to myślę to było 50 tysięcy. To już było taki półmetek do 100 tysięcy, czyli naprawdę, naprawdę dużo. Myślę, że gdzieś tak od 20 tysięcy zacząłem obserwować taki efekt trochę kuli śniegowej, że ta liczba odsłuchań jednak rosła relatywnie szybko w takim stałym mniej więcej poziomie, na stałym poziomie. No i ostatnio, może z 1,5 miesiąca, dokładnie nie pamiętam temu, przekroczyłem 100 tysięcy. To już jest taka liczba, która faktycznie gdzieś tam działa na wyobraźnię, która myślę, że gdzieś tutaj na polskim rynku no, ma już jakieś znaczenie. Oczywiście to nie jest podcast, powiedzmy, mała wielka firma, która pewnie idzie tam w miliony, natomiast no, psychologicznie powoduje, że pokazuje nawet, wiesz, autorowi, że to, co robi, ma sens. Jak sobie wyobrazisz 100 tysięcy odsłuchań, to jest naprawdę, naprawdę dużo. No i też daje, wiesz, kopa, cieszy, daje motywację do dalszego nagrywania. No.
Dobra, jeszcze mam 2 pytania tutaj, bo no, powiedzmy, nagrałeś już tych odcinków trochę, nie liczyłem ile, nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy
40, zdaje się, chyba 40.
40. Czyli no, nagrałeś te 40 odcinków, powiedzmy, no, powiedziałeś, że masz zaplanowane już przyszłe odcinki. Mhm. Natomiast skąd ogólnie czerpiesz inspirację? Skąd bierzesz te pomysły tak, żeby po prostu one były ciekawe dla ciebie i żebyś chciał je nagrywać?
Mhm. Tak, po pierwsze, wiesz, branża IT jest bardzo szeroka, to znaczy oczywiście najbardziej oczywistymi tematami jest, powiedzmy, programowanie, czy sprzęt, czy chmura. To są najbardziej takie rzeczy, które od razu przychodzą, powiedzmy, do głowy. Samo programowanie już jest szerokie, prawda?
Właśnie chodzi mi o to, że tak na początku, powiedzmy, masz w głowie, że tam programowanie, jakieś tam pierwsze odcinki, od czego zacząć, jak się tam uczyć, a potem nagle kończą się tematy i jak sobie z tym radzisz?
Ja mam chyba odwrotny problem, to znaczy tak? Takich tematów mam za dużo, które chciałbym poruszyć, nie jestem w stanie ich czasowo zmniejszyć, ale to jest tak, że to się nie pojawiło tak od razu. Na początku wybierałem takie tematy, które są mi gdzieś tam znane, o których, powiedzmy, coś wiem, na temat których jestem w stanie podjąć jakiś dialog na przykład z rozmówcą. I później po 10, może 15 odcinku zauważyłem, że propozycje tematów już same do mnie spływają. W sensie od słuchaczy, od osób, które chciałyby się jakoś w podcaście może pokazać, zaprezentować z jakimś tematem. I to już trochę było łatwiej, bo no, nie musiałem sam tak na 100% ich wymyślać. Później, w okolicach 20 chyba któregoś odcinka, może bliżej 30, to już było tak, że musiałem odrzucać sporą ilość propozycji, bo albo nie mieściły się do końca w formule, albo były, powiedzmy, zbyt wąskie. Wiesz, na początku dla mnie też sporą inspiracją był podcast Maćka Niserowicza. On tam ma bardzo dużo tematów o technologii, na przykład omawiające, no nie wiem, język programowania Java albo, nie wiem, kontenery czy tego typu tematy. I na początku wydawało mi się, że to jest taki jedyny słuszny kierunek, żeby po prostu brać na tapetę jakiś technologiczny wątek i go wałkować. Ale jak sobie tam spojrzysz na historię moich podcastów, to dosyć szybko od tego odszedłem i zacząłem iść w takie nieoczywiste tematy albo tematy, które są związane z jakimiś zjawiskami, które w IT występują. Nieraz bardzo skrajne tematy typu, nie wiem, rola kobiet w IT albo uczenie dzieci programowania, zakładanie software house'u. Jak spojrzysz na IT nie tylko przez pryzmat technologii, nie tylko przez pryzmat programistów, ale też różnych innych ról, których jest bardzo dużo właśnie w IT, no to okaże się, że jeden podcast to jest za mało, żeby to ogarnąć na przestrzeni iluś tam lat. Poza tym ta branża się też mocno zmienia, więc tematy się dezaktualizują, pojawiają się nowe. Na tą chwilę mam taki backlog, taką listę już naprawdę tam na długie miesiące zaplanowanych tematów i mocno się zastanawiam, jeśli pojawia się jakaś propozycja tematu, propozycja wychodząca też nieraz od gościa, który chciałby wystąpić, czy to faktycznie jest temat, który byłby interesujący dla wszystkich słuchaczy, bo no jest to temat, mój podcast jest o IT, więc oczywiście słuchają, no powiedzmy, różne osoby tego podcastu, doświadczone, pracujące z różnymi technologiami, nie pracujące z technologiami i tak dalej, staram się zawsze myśleć, jak oni to odbiorą, albo co, jaką wartość mogę im dostarczyć i taki filtr, powiedzmy, stosuję, wybierając te tematy. Ale też jak gdyby nadal ja sam wymyślam tematy. To nie jest tylko tak, że tutaj to do mnie spływa i biorę to, co przychodzi. Sam też wymyślam takie tematy, nieraz inspirując się, powiedzmy, tym, co widzę w social mediach, to jak ludzie, powiedzmy, się wypowiadają, tacy związani z IT, jakie tematy są poruszane, jakie trendy są. Więc ogólnie podsumowując, powiedziałbym, że to jest inspiracja wynikająca właśnie z blogów, social media, plus te propozycje tematów, które dostaję od swoich słuchaczy.
Okej. To już z tego, co miałem się tutaj zapytać, to już jest wszystko. Jeszcze mam takie pytanie bardziej związane już z samym podcastingiem w Polsce, dlatego że no, jesteś osobą, która byłeś jedną z osób jakby takich, nie wiem jak to określić, byłeś na Pyrkasterze i byłeś jakby jednym z organizatorów takich, może kwestia, że nie, że byłeś uczestnikiem, tylko jakby, znaczy,
organizatorem, tak.
Organizatorem, jakby miałeś, byłeś tutaj organizatorem.
Tak, tak, faktycznie.
Chciałem się ogólnie zapytać, bo podcastów się pojawia coraz więcej i jakby coraz więcej też ludzi słucha te podcasty. Natomiast mimo wszystko dużo osób, mimo tego, że ma kompetencje, boi się zacząć nagrywać podcast. Tak jak powiedziałeś wcześniej, z tym podcastem po prostu różne są sposoby, jak zacząć. Różnie się ludzie motywują. Natomiast ogólnie jakie bariery najczęściej spotykają początkujący? Jakby, co jest tą przyczyną tego strachu przed rozpoczęciem swojego podcastu?
Tak, faktycznie byłem jednym ze współorganizatorów Pyrkastera. To była taka impreza, która przyciągnęła osoby, które myślą, powiedzmy, o rozpoczęciu swojego podcastu. I wtedy miałem też okazję zapoznać się z różnymi problemami, z różnymi wątpliwościami albo takimi kwestiami problematycznymi dla osób, które chciałyby właśnie z tym podcastem swoim wystartować. I to są różne rzeczy. Od takich najbardziej oczywistych albo takich, które najłatwiej jest pokonać, czyli problemów technicznych, typu jaki sprzęt wybrać, za pomocą jakich narzędzi nagrywać, w jaki sposób ten podcast opublikować i sprawić, żeby on, powiedzmy, był w katalogu iTunes, czyli tego typu takie techniczne problemy. Po kwestie takie związane z promowaniem tych odcinków, zapraszaniem gości, prowadzeniem rozmów, a wręcz właśnie to, o czym wspomniałeś, czyli takie problemy trochę natury psychologicznej, czyli kwestii przełamania się, czy faktycznie to, co ja mam do powiedzenia, może być interesujące dla kogoś, albo czy ja mogę siebie uważać jako osobę, która no jest w jakiś sposób wartościowa, ma coś do powiedzenia. Więc to jest cała gama przeróżnych, powiedzmy, problemów. Mogę tylko powiedzieć, że to żaden z nich chyba to nie jest taka kwestia, której nie dałoby się jakoś przepracować i przełamać. Najprostsza rzecz, którą można zrobić, wziąć to, co mamy. Najczęściej każdy z nas ma albo smartfona, albo jakiś komputer z mikrofonem i z głośnikiem. Po prostu spróbować sobie samemu dla siebie coś nagrać. To nie musi być coś, co opublikujemy. Po prostu zobaczyć, jak się z tym medium czujemy. I to jest chyba najprostsza metoda. Nie ma łatwiejszej i bardziej oczywistej niż spróbowanie się i zweryfikowanie, czy to jest faktycznie coś, co chcemy robić. Kiedy będziemy już to za sobą, to wszystko inne to są kwestie techniczne, których można się nauczyć.
Tak, to znaczy,
poruszyłeś jeszcze temat...
Jeszcze chciałem tylko dodać, że teraz jest dużo łatwiej wejść jakby technicznie w to, bo kiedyś, powiedzmy, też problemem było... No, w momencie, kiedy, powiedzmy, zaczynał się taki temat na podcasty, 2004 rok, tak wyczytałem, że mniej więcej wtedy początki tego było w związku z iPodem na przykład, no to, powiedzmy, komputery nie były jeszcze aż tak bardzo popularne, i jakby różnie trzeba było kombinować nagrywanie w szafie.
Tak, a to, wiesz, to nawet nie był, znaczy oczywiście to też był brak narzędzi, brak hostingu
mało jeszcze nie było jeszcze takiej
świadomości, tak, nie było słuchaczy.
I jakby w momencie, kiedy nie ma klienta w tym konkretnym kontekście tego podcastera, który by chciał hostować te swoje podcasty, to po prostu tych serwisów do hostowania było bardzo mało. Jeżeli były, to były drogie, pojawiły się inne bariery, programy do
oczywiście
edycji, sprzęt.
To znaczy to się wydaje bardzo krótką taką perspektywą czasu, dosłownie kilka lat, ale tego podcastingu z tych początków, nawet w Polsce z początków podcastingu, nie da się w żaden sposób porównać do tego, co jest teraz. To nie tylko właśnie pod względem narzędzi, pod względem sprzętu, ale również tego, po co te podcasty były nagrywane. No, obecnie, jeśli miałbym tak to podsumować, to najczęściej to są podcasty, w których ludzie chcą dzielić się wiedzą, budować swoją markę osobistą, w jakiś sposób swój biznes promować, swoje kursy online i tak dalej. Albo też, powiedzmy, jakaś inna gałąź, to są opowieści różnego typu, jakieś kryminalne i tak dalej, czy takie rozrywkowe, to też jest istotna gałąź obecnego podcastingu. Natomiast ten podcasting z początku, tak jak miałem okazję poznać osoby, które w Polsce jako jedne z pierwszych dosłownie zaczynały swoje podcasty, no to było takie nagrywanie trochę dla swoich znajomych, dla innych podcasterów, którzy tego słuchali, bo słuchała tego dosłownie garstka innych osób, które również nagrywały. To była taka bardziej rozmowa, to było
takie mam wrażenie,
dużo bardziej intymne.
Jakby taki krąg wtajemniczonych, że niekoniecznie wszyscy.
Jak najbardziej.
Krąg wtajemniczony.
Jak najbardziej.
Jeden nagrywa, tak. Słuchają go też ci inni, którzy nagrywają.
Oczywiście, i w jaki sposób ustosunkowują się do tego, co on powiedział. To są wspólne tematy, o których oni rozmawiają, jakieś wspólne wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest zupełnie inny etap, pewnie już nie wróci, bo teraz ten podcasting jest w zupełnie innym etapie rozwoju, do czegoś innego służy. W Polsce taki, można powiedzieć, taka fala wzrostowa, taki mały boom, który jest związany z podcastami, to jest pewnie no właśnie z półtora roku góra, kiedy bardziej do opinii takiej szerokiej trafia w ogóle zrozumienie, czym są podcasty. To nadal jak gdyby jest jeszcze mały procent, ale coraz więcej ludzi ma świadomość, czym są podcasty. Coraz więcej ludzi je słucha, bo wie, że może wykorzystać czas, który teoretycznie byłby zmarnowany. Że czas poświęcany na uprawianie sportu, na zajmowanie się domem i tak dalej, można doskonale tutaj zagospodarować. No, a żyjemy w czasach, kiedy właśnie ten czas jest najbardziej wartościowy, bardziej pewnie wartościowy niż pieniądze, więc chcemy go jak najbardziej wykorzystać. Myślę, że jeszcze troszeczkę nam brakuje do takiego stanu, w jakim jest powiedzmy podcasting w Stanach czy w Chinach, kiedy tam się pojawiają się pieniądze z reklam. No oczywiście jak gdyby też z korzyścią dla tego podcastingu, no bo wówczas mogą tworzyć podcasty osoby, które są w stanie się całościowo temu podcastingowi poświęcić. Tak, tak, dokładnie. Więc to ma w efekcie, to nie jest już amatorska praca, to jest taka profesjonalna albo półprofesjonalna praca, więc to podnosi jak gdyby tą poprzeczkę, podnosi jakość, zwiększa się ilość słuchaczy. No mam nadzieję, że w Polsce też do tego etapu dojdziemy. Ja też jak gdyby swoją gdzieś tam działalnością staram się ten podcasting szerzyć. Obserwuję, że faktycznie fajnie się to rozwija. Jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy i na pewno będziemy obserwować sporą tendencję wzrostową podcastów, zwłaszcza, że całkiem duże domy mediowe wchodzą w tworzenie swoich podcastów, wiesz, nie wiem, no, Kuba Wojewódzki, Onet i tak dalej, tak? Więc skoro takie molochy medialne, powiedzmy, wchodzą w podcasty, czy Audioteka, Storytel i tak dalej, już nie mówiąc o Spotify, no to znaczy, że coś musi być na rzeczy, skoro duże pieniądze są w ten podcasting inwestowane.
Wiesz co, czytałem ostatnio, że Spotify odnotowało 300% wzrostu w skali od tamtego roku do tego, jeżeli chodzi o słuchanie podcastów. Mhm.
No tak, tak, oni wydali bardzo dużo pieniędzy na wchłonięcie firm, które jakoś tam z podcastingiem są związane. Obecnie w aplikacji Spotify podcasty są, można powiedzieć, równoprawne, jeśli chodzi o muzykę, więc no, pewnie mają jakieś takie dalekosiężne i bardziej zaawansowane, powiedzmy, plany. Myślę, że jeszcze tutaj nie powiedzieli ostatniego słowa.
Okej. Ostatnim moim pytaniem, jakie chciałem zadać, jest to, jakie podcasty najbardziej cieszą się jakby największą popularnością. Jakby o czym warto nagrywać? Wiadomo, zawsze jest nisza, w której ktoś nas będzie słuchał, prawdopodobnie zawsze ktoś znajdzie się, kto będzie nas chciał po prostu posłuchać, natomiast jakby tutaj bardziej chodzi o to, i oczywiście warto zawsze nagrywać podcast, nawet jeżeli niekoniecznie jesteśmy w tej największej niszy. Natomiast chodzi o to ogólnie, o czym tak ogólnie nagrywane, na jaki temat są ogólnie nagrywane te podcasty najpopularniejsze i jakie cieszą się największą popularnością?
Jasne. Myślę, że na tą chwilę to chyba takie trzy główne grupy, powiedzmy. To są tematy około biznesowe, czy jakoś tam związane z biznesem i technologią. To są tematy takie rozrywkowe i to są tematy, powiedzmy, reportażowe ogólnie rzecz ujmując. Natomiast tutaj warto jeszcze powiedzieć, że nie do końca ma sens, powiedzmy, porównywanie się, jeśli chodzi o podcasty. W sensie bardzo często na przykład podcasterzy porównują się, jeśli chodzi o ilość odsłuchań. Natomiast no, nie ma to do końca sensu, bo jeden podcast jest o temacie A, drugi jest o temacie B, więc grupa odbiorców jak gdyby definiuje, jaki jest potencjał ilości odsłuchań. Jeśli jest podcast bardzo ogólny albo skierowany do szerokiego grona, jak na przykład ta mała wielka firma, o której któryś raz już wspominam, no to tam grupą odbiorców są przedsiębiorcy, znaczy bardzo szeroka grupa, prawda? Dokładnie, a jest z drugiej strony na przykład podcast o, nie wiem, o narciarstwie albo o jakichś sportach walki albo o na przykład logistyce. No tam siłą rzeczy ilość słuchaczy będzie znacząco mniejsza, prawda?
Chyba tak jest, że im jakby węższy ten temat, bardziej specyficzny, tym jakby mniejsza jest ta grono. Jakby, na przykład robiąc podcast o programowaniu, to miałbym tam x od odsłuchujących, przy czym robiąc podcast tylko o JavaScriptie, załóżmy, no to miałbym jeszcze mniej.
Dokładnie. Tutaj jeszcze są, wiesz co, takie istotne dwa wątki. Mianowicie, to nie jest tak, że jeśli istnieje, powiedzmy, podcast o programowaniu, dajmy na to w Javie, to inny nie może powstać, bo ludzie, ja sam tak mam i obserwuję, że inni słuchacze podcastów też tak robią, że jeśli jakiś temat ich interesuje, to oni subskrybują większość podcastów, które na te tematy mówią, więc jeśli, wiesz, jest ten podcast o Javie i ja chcę stworzyć też podcast o Javie, to jest spora szansa, że ci słuchacze tamtego podcastu będą również słuchali mojego, albo to również może oznaczyć, że jest potencjał, że w ogóle są słuchacze, ktoś chce tego słuchać, prawda? Więc absolutnie nie, tutaj nie patrzyłbym na to, że jeśli jakiś podcast już podobny do naszego istnieje, to my nie powinniśmy robić swojego. To zawsze jest tak, że my nadamy temu podcastowi zupełnie inną formę, swoją osobowością, tym jak mówimy, sprawimy, że to będzie zupełnie inny podcast, więc nie należy, gdyby tutaj patrzeć tylko na to, że nie jesteśmy w stanie się jakoś wybić, bo my tworzymy po prostu swój podcast, a nie kopiujemy czyjś. I dlatego ja bym też zachęcał do tego, żeby te nisze zagospodarowywać, które są oczywiście, bo to znaczy, że ten tort podcastowy w Polsce jeszcze jest całkiem duży do podziału. Naprawdę jest mnóstwo, cały ogrom tematów, na temat których gdzieś tam w Stanach już się mówi, są podcasty, a w Polsce jeszcze jest tutaj zupełnie niebieski ocean i można pokazać, co się potrafi. No i też no nie ma się tutaj co oszukiwać. Ci, którzy są pierwsi w danym temacie, w danej branży, najczęściej przyciągają najwięcej słuchaczy, bo nie ma konkurencji, prawda? Nie ma jeszcze z kim walczyć. Więc na końcu jeszcze taka myśl, ponieważ tak jak powiedziałeś, tych podcastów przybywa, coraz więcej różnych tematycznie się robi, to jeśli ktoś myśli o tym, żeby faktycznie jakiś podcast założyć, ma już jakiś pomysł, coś mu chodzi po głowie, to nie warto czekać. Nie warto czekać, bo ci, którzy będą pierwsi w danej dziedzinie, w danej branży, no to będą mieli najwięcej słuchaczy tego tortu, najwięcej zagarną dla siebie.
Tak, no ja na przykład obserwuję coś takiego, w związku z tym, co powiedziałeś, że jeżeli ktoś ma jakiś podcast o Javie, to nie jest przeszkoda, żeby ktoś założył inny. Na przykład mam coś takiego, że obserwuję sobie jakiś temat i załóżmy w jednym tygodniu wychodzą 2 czy 3 odcinki i ja w ciągu 2 dni czy 3 potrafię te wszystkie odcinki przesłuchać, no i potem jest taki niedosyt, że już kurczę, skończyło się, nie ma innych podcastów. Dokładnie. A w momencie, kiedy na przykład ktoś by, 10 osób założyłoby podcast o tej samej tematyce, ale na przykład wrzucaliby go raz na 2 tygodnie, no to siłą rzeczy w ciągu tygodnia mielibyśmy po 5 podcastów, zakładając, że oni się tam przeplatają po prostu. I to po prostu tak fajnie, dużo lepiej się wtedy to konsumuje. Im więcej, tym lepiej po prostu.
Pewnie, że tak. Zwłaszcza, że wiesz, większość aplikacji do słuchania podcastu podpowiada podobne podcasty, więc to też jest fajna forma, żeby być znalezionym. A po drugie, to jest troszeczkę inaczej. Scena podcastingu w Polsce jest jeszcze troszeczkę, powiedziałbym, niedojrzała albo dopiero się rozwija w stosunku na przykład do blogosfery, gdzie tam blogów jest już bardzo dużo, są ludzie, którzy gdyby z blogów żyją i no konkurencja jest spora i nie ma aż takiej chęci do współpracy, jak w przypadku podcastingu, gdzie ludzie najczęściej jeszcze tworzą to z pasji, bardzo chętnie się wspierają, bardzo chętnie sobie pomagają, występują u siebie. No, mam wrażenie, że teraz jest taki najlepszy czas, czyli czas, w którym rośnie świadomość podcastów, kiedy tych podcastów powstaje i jednocześnie jest gdzie szukać pomocy, jest gdzie szukać wsparcia.
Okej, chciałbyś coś jeszcze dodać?
Myślę, że zachęciłbym słuchaczy do tego, żeby przede wszystkim słuchali podcastów, bo to jest bardzo fajna forma czerpania wiedzy. Wiedzy oczywiście podanej w takiej formie lekkiej, nie da się tutaj technikaliów bardzo precyzyjnych podać, nie do tego to służy, ale no może się ktoś zainspiruje, może usłyszy o czymś, czym później się zajmie. Więc przede wszystkim słuchanie podcastów jako rozwijanie siebie w czasie, kiedy teoretycznie ten czas byłby zmarnowany. A po drugie, jeśli ktoś ma takie aspiracje, taki pomysł, żeby spróbować nagrywać swój podcast, to żeby nie zastanawiał się, jaki będzie ten efekt, albo nie wyobrażał sobie w głowie jakichś bardzo negatywnych scenariuszy, bo to najczęściej będzie się działo tylko w naszej głowie, tylko żeby spróbował z tym, co ma tu i teraz i żeby rozpoczął, bo nigdy nie wiadomo, w którym kierunku to go zaprowadzi. Wiesz, ja na początku też miałem jakieś tam, powiedzmy, krótkoterminowe bardziej plany związane z moim podcastem, ale no nie przypuszczałbym, że wiesz, przekroczę barierę na przykład 100 tysięcy odsłuchań. Absolutnie sobie tego nie wyobrażałem. Myślę, że jeszcze dużo dobrego przede mną przed moim podcastem. Tak samo tego samego tobie życzę. Ostatnia myśl, którą chciałbym zostawić ciebie i słuchaczy, to to, że jest potrzebna taka wytrwałość i systematyczność, to znaczy nie zauważymy efektów od razu. Statystyki, tak jak powiedziałeś, nie pójdą od razu w górę. Jeśli robimy to, bo to lubimy, to znaczy, że będziemy to robić przez dłuższy czas, a wtedy te statystyki się same pojawią. Więc to jest to, z czym chciałbym ciebie i słuchaczy zostawić.
Dzięki, Krzysiek. Dzięki bardzo za to, że zgodziłeś się ze mną nagrać ten odcinek. Ja bardzo serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia Twojego podcastu Porozmawiamy o IT. Z pewnością w tym odcinku przekazałeś bardzo dużo interesujących i ciekawych informacji. Mam nadzieję, że słuchacze zachęceni przez Ciebie albo zaczną słuchać podcastów, jeżeli ktoś ma takie aspiracje, założy po prostu swój własny podcast i tego jak najbardziej życzymy. No i cóż, dziękuję Ci jeszcze raz za udział w tym odcinku. No i do zobaczenia. No i dziękuję za udział. Cześć.
Dzięki Jakubie, Tobie też bardzo dziękuję. Trzymam kciuki za rozwój Twojego podcastu. Fajnie, że masz taką świadomość i tutaj gdyby swój czas w ten sposób angażujesz. Dzięki za wysłuchanie. Fajnie, że ta rozmowa, a przynajmniej mam nadzieję, że się komuś przyda. Także jeszcze raz Tobie też bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że moja rozmowa z Krzyśkiem Ci się spodobała. Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie, to daj znać mi w komentarzu. Albo możesz mi też napisać na maila, do którego link znajdziesz w opisie, albo napisać na Instagrama, albo na Twittera, albo na Facebooka. Nieważne. Gdziekolwiek jakoś tam możesz się odezwać. Tymczasem cóż, ja już nie przedłużam tego zakończenia. Dziękuję Ci jeszcze raz za wysłuchanie. Jeżeli tam spodobało Ci się, to możesz udostępnić, napisać mi, jeżeli masz jakiś feedback do przekazania, co można poprawić. Ewentualnie. No i cóż, ja już nie przedłużam, powiedziałem to po raz kolejny i chciałbym życzyć miłego tygodnia. No i cóż, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!